Kochani, otwórzmy dwa w tej chwili, trzy króciutkie fragmenty, a później będziemy więcej jeszcze czytali Słowa Bożego. Galacjan, 5 rozdział, 25 werset. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Inne tłumaczenie mówi, jeśli żyjemy duchem, duchowi się podporządkowujemy. Rzymian 8, 5 i 6. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. I z tego samego 8 rozdziału, 12, 13 i 14 wersety. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. To znaczy ci, którzy dają się poprowadzić Duchowi Świętemu. Kochani, życie według ciała, a życie według ducha. Czym ono się różni i na czym polega? Żebyśmy to dobrze wiedzieli, abyśmy mogli w życiu naszym podejmować te kroki pójścia za Duchem Świętym. Poszliśmy za Jezusem Chrystusem. Teraz Jezus Chrystus siedzi po prawicy Boga Ojca, oręduje za nami, a my mamy naśladować Ducha Świętego, który jest przed nami i chce nas prowadzić. Kochani, prowadzenie przez Ducha Świętego to nie jest tak, że Duch Święty przychodzi, za łeb cię bierze i przymusza ciebie do tego, żebyś pełnił Jego wolę. Jaki duch tak robi? Dokładnie duch antychrysta, duch nieczysty, tak robi. Przymusza człowieka do pełnienia jego woli. Duch Święty jest jak dobry pasterz, który idzie przodem, a wszystkie owce podążają za nim. Dać się kierować Duchowi Świętemu, dać się prowadzić Duchowi Świętemu, to znaczy Duch Święty idzie przodem, a my go naśladujemy. A więc wiedzmy o tym, że życie według ciała jest stanem natury, umysłu, serca i ducha. Żebyśmy wiedzieli, że to jest cała osobowość człowieka polegająca na tym, że my zaczynamy odbierać bodźce tego świata naszymi zmysłami. Po prostu naszym sposobem myślenia. Natura. Taka natura. Ja już mam taką naturę. I nic się nie zmieni. Ludzie zazwyczaj mówi, bo ja już taki jestem, nie? A nawet piosenki są takie śpiewane, prawda? Bo ja już taki jestem, zimny drań, prawda? No i to jest usprawiedliwienie, żeby wszyscy dobrze wiedzieli i niczego więcej ode mnie się nie spodziewali. Nie spodziewajcie się ode mnie nic więcej, bo ja już po prostu taki jestem. No już taki jestem i wszyscy muszą to zaakceptować, bo, że ja już taki jestem. No ja może próbuję trochę się zmieniać, ale niewiele z tego wychodzi, bo co? Bo jestem człowiekiem naturalnym, jestem człowiekiem ziemskim, jestem człowiekiem z tego świata. A więc życie według natury, według mojego umysłu, co mi myśli moje podpowiadają, według mojego serca, które jest nieprzemienione i według ducha, którym nie mieszka jeszcze Duch Święty. I taki człowiek jest człowiekiem ziemskim i to staje się, i w takim stanie ludzie żyją, w zasadzie wszyscy ludzie, i to są konsekwencje upadku Adama i Ewy w raju. U żyjącego według ciała człowieka najważniejszą rolę odgrywają dwie rzeczy. Myśli i pragnienia. Wiecie, człowiek cały czas myśli, cały czas coś sobie planuje, i ma jakieś pragnienia i chce je koniecznie realizować. Ja muszę to mieć, ja muszę to mieć. Ja muszę mieć tą sukienkę, ja muszę mieć ten samochód, ja muszę mieć ten dom, ja muszę jechać na te wakacje, a nie inne. I temu służą wszystkie reklamy, które w telewizji i w radiu są nadawane, aby spowodować w człowieku chcenie. Ja chcę. No przecież warty jesteś tego, warta jesteś tego. No co, nie jesteś warta? No przecież nie uznasz siebie za gorszą od innych i ona jest warta, a ja to nie jestem warta, prawda? I to jest właśnie ziemski sposób myślenia. My myślimy o tym, co jest na ziemi. Ja to chcę. Nawet inna sprawa jeszcze jest taka, ja chcę chcieć. Wiecie, po prostu to nie jest tak, że ja w ogóle rozważam, czy ja powinienem chcieć, czy ja nie powinienem chcieć, czy ja powinienem to robić, czy nie powinienem tego robić, czy powinienem to mieć, czy nie powinienem to mieć. Jeśli coś jest luksusem, to ja oczywiście, że powinienem to mieć. A jak inni będą mi zazdrościć, to jest już ich problem, nie mój. Prawda? I ludzie zazwyczaj nie biorą tego do siebie, że coś trzeba życiem swoim pokazywać. Na przykład skromność. No jak można skromność swoim życiem pokazywać, jak ja cały czas prowokuję innych ludzi, żeby mi zazdrościli. Prawda? No jak można skromnym życiem żyć? Dlatego wiedzmy, że to jest sprawa myśli i pragnień. I właściwie te wszystkie pragnienia i nasze myśli wypływają z grzesznej natury człowieka. Z cielesności, z cielesnych i fizycznych potrzeb naszych. Mam taką potrzebę, więc muszę to zrealizować. Kochani, bardzo prosty przykład podam, że w życiu naszym na przykład człowiek cały czas chce. I oglądałem na przykład w telewizji takiego człowieka, który cały czas chciał. I już ważył ponad 400 kilogramów. Bo on chciał, cały czas chciał. Co on chciał? No on chciał jeść i więcej jeść i bardziej tłusto jeść, bardziej kalorycznie jeść, no bo on chciał. Więc jak on ma to zmienić, jak on chce? I zdawałoby się, logicznie myśląc, prawda, no to wystarczy temu człowiekowi nie podać, bo on sam nie wstanie i nie weźmie. No wystarczy nie podać. Ale on tak mocno chce, że nawet w tych, którzy go obsługują, przedmiotami rzuca, płacze, krzyczy, że ci ludzie już nie wytrzymują, przynoszą mu to, co on tak naprawdę chce, prawda? Co to jest takiego, mówimy? Zniewolenie, prawda? Ale jakie to jest zniewolenie? To jest zniewolenie ciała. Człowiek po prostu poddał się temu wszystkiemu, co w tym świecie jest i korzysta, po prostu korzysta z tego. Nie zastanawia się, że coś trzeba ograniczyć, przed czymś trzeba się wstrzymać, czegoś trzeba nie robić i w taki sposób człowiek wpada w cielesność i nie ma możliwości Duchowi Świętemu, aby nas prowadził. Powiedzmy sobie zupełnie szczerze, takie życie to jest pewien rodzaj mocy. Pewien rodzaj mocy. Coś przymusza człowieka do tego, że chce tak żyć. I ta moc sprawia, że człowiek ulega grzesznym namiętnościom i staje się ich niewolnikiem. Po prostu to jest moc. Oczywiście nie jest to moc Boża, bo to jest moc tego świata. Moc, która pochodzi z tych demonicznych działań w tym świecie szatana. I wiedzmy o tym, że to jest naprawdę wielkie niebezpieczeństwo. W Jana 8 rozdziale 31 wersecie jest powiedziane, mówił więc Jezus do Żydów, którzy mu uwierzyli, jeśli trwacie w moim słowie, prawdziwie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu, my jesteśmy z potomstwa Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Jak ty możesz mówić, staniecie się wolni? Jezus odpowiedział im, zaprawdę powiadam wam. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie zostaje w domu na wieki, syn zostaje na wieki. Dlatego jeśli Syn was wyzwoli, naprawdę będziecie wolni. Widzimy? To jest takie życie właśnie na powierzchni ziemi. Jak to się mówi, ludzie często mówią, musimy twardo stąpać po ziemi. A ja bym powiedział zupełnie inaczej. Chrześcijanie mają twardo stąpać po niebie. Mają twardo stąpać po chmurach. Mają twardo stąpać po wodzie. Jezus Chrystus chodził po wodzie, Jezus Chrystus uciszał burzę, twardo stąpał na wierze. On po prostu żył według zupełnie innych zasad. Ludzie, żeby stwierdzić, dlaczego ten świat istnieje, co to wszystko jest, badają to wszystko i wnioski wyciągają i cały czas mądrzejsze i jeszcze mądrzejsze teorie wygłaszają. A wystarczy po prostu Biblię otworzyć i zobaczyć, tam jest wszystko napisane. Ale nie, no jak można Biblii wierzyć, kiedy ludzie mówią, no nie ma żadnego dowodu na to, że potop był, na to, że Jezus żył na tej ziemi, na to, że inne rzeczy się wydarzały, te takie, o których Biblia mówi. Czy, bracia i siostry, czy wyście tak dokładnie sprawdzili całą archeologię, żeby wierzyć Biblii? Sprawdziliście? Wszystkie badania archeologiczne przeczytaliście, żeby być pewnym, że Biblia mówi prawdę? No to dlaczego wierzycie Biblii? Widzimy, kochani, na czym to polega? Ludzie myślą. Ludzie myślą, badają, dociekają, kopią, przerzucają. Wiecie, ja nieraz na archeologów patrzę jak na takich dzieciaczków, wiecie? Oni tam te jakieś mury, jakieś kosteczki i patrzę pędzelkiem malutkim tam to, łyżeczką taką, wiecie, od herbaty przekładają ziemię, wiecie? A Słowo Boże wszystko mówi, wcale nie musowo tam grzebać. Wszystko Słowo Boże mówi, wszystko wiemy, prawda? Dokładnie wiemy wszystko, ale trzeba żyć według ciała, według ducha. Widzimy, na czym to polega? I to są te różnice, w które musimy wchodzić. Jeśli nie zacznie w nas działać Duch Święty, to będą w nas działać namiętności, grzech i pożądliwości ciała. I one zaczynają zwyciężać nas, i zaczynają panować nad życiem naszym. Widzimy? Te rzeczy świeckie, te rzeczy z tego świata, te namiętności, grzechy i pożądliwości ciała po prostu będą nas na tyle mocno nęcić, na tyle mocno będą nas namawiać do złego, że po prostu w tym kierunku pójdziemy. W Efezjan w 2 rozdziale, 3 wersety mówią tak. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. I 1 Jana 2, 15, 16 i 17 mówią tak. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie są z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Czy to oznacza, że my powinniśmy wyjść z tego świata, jak jest powiedziane, wyjdźcie z tego świata, nieczystego się nie dotykajcie, mamy nie korzystać z jedzenia w tym świecie, mamy nie korzystać z ubrania w tym świecie. Po prostu mamy taki święty sposób życia. Taka asceza, umartwianie się, takie, wiecie, oddzielenie się od ludzi całkowicie gdzieś za murami. Czy to o to chodzi w życiu chrześcijan? Nie, my mamy być na tym świecie, my mamy korzystać z tego wszystkiego i tak jak Słowo Boże mówi, ci, którzy mają żony, Robert, to tak jakby ich nie mieli. I widzicie, jak tu ciężko jest podejść do tego wszystkiego. Żeby podejść do tego w taki sposób, taki ziemski, to się nie da. W żaden sposób się nie da tego wytłumaczyć. Ale jak się zacznie duchem rozumieć sprawy ciała, wtedy my wiemy, o czym mowa. My wiemy, o czym mowa. Cielesne rzeczy zostały nam dane i Bóg wcale ich nam nie chce zabierać. Tylko Bóg chce, żeby te ziemskie rzeczy nad nami nie panowały. Czynisz je jakby od niechcenia. Masz pieniądze jakby od niechcenia. Wydajesz pieniądze jakby od niechcenia. Nie chcesz, ale nie chcę, ale muszę. No, po prostu muszę sobie kupić coś do ubrania. Prawda? No, muszę sobie kupić jakiś samochód. Widzimy, kochani, i teraz ukierunkowanie przez Boga idzie od Ducha Świętego. Jakie ubrania mamy kupić? Kobiety? Bóg musi nam podpowiedzieć, jakie ubrania mamy kupić. Bo pewne rzeczy już Bóg nam wskaże, że nie, nie, nie. Bo na przykład jak za krótkie, to Bóg powie nie, 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 nie. Jak za bardzo wydekoltowane, Bóg powie nie, 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 nie. A my nie chcemy Boga pytać w tej sprawie. Bo my chcemy wyglądać tak, jak się światu podoba. Kochani, możemy i modnie, to nie chodzi o to. Ale po prostu pewne rzeczy muszą przyjść z ukierunkowania Bożego Ducha Świętego. Ja nie mówię, że kobiety mają brzydko chodzić ubrane. Mają chodzić pięknie ubrane. Piękno to jest domena kobiet i tak Bóg chciał, żeby tak było. Zobaczmy, jak Ewa została przyprowadzona do Adama, to co Adam? Aż zaniemówił. O! To jest to! To tak miało być! To mi się podoba wszystko, co ty, Panie, w niej uczyniłeś. No doskonale to wszystko uczyniłeś. Czy Bóg mógł czegoś niedoskonale uczynić? Nie. Dlatego jedną, może nawet w ogóle najpiękniejszą kobietą, jaką możemy sobie wyobrazić, to właśnie Ewa w raju. Dlatego, kochani, powiedzmy sobie szczerze. My mamy być ukierunkowani przez Ducha Świętego, a Duch Święty na pewno ma poczucie piękna. Dlatego, siostry, zaufajcie Duchowi Świętemu, że On was dobrze pokieruje. Dobrze pokieruje, dobrze ukierunkuje, dobrze wam pokaże. Dlatego nie żyjmy wszyscy w pożądliwościach naszego ciała, ale żyjmy wszyscy, będąc prowadzeni przez Ducha Świętego. Czy my myślimy, że co? Że jak Duch Święty nas zacznie prowadzić, to kobiety będą bardzo brzydko wyglądać. Wszystko będą miały szare, pozakrywane, tak? No bo chrześcijanki muszą, wiecie, tylko oczy same, a jeszcze mają tak zakrywać, żeby nawet oczu nie było widać. Czy to tak chrześcijanki mają wyglądać? Tak się ubierają chrześcijanki? Tak Duch Święty każe? Raczej inny Duch tak każe. Widzimy, na czym to polega? A więc zaufanie Bogu wcale nie ogranicza ciebie i powoduje, że jesteś brzydki, że jesteś nieatrakcyjny, że jesteś nieprzyjemny. Duch Święty wręcz przeciwnie prowadzi ludzi. Zobaczmy, jak Duch Nieczysty prowadzi i do czego skłania ludzi. Do wypływających z życia według ciała uczynków, tak zwanych owoców ciała, możemy zaliczyć wszeteczeństwo, nieczystość, rozpustę, złą pożądliwość, namiętność, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, kłamstwo, nieprzyzwoite słowa, bluźnierstwo, złość, zapalczywość, wrogość, chciwość, knowanie, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo i obżarstwo. Myślicie, że ze słownika to wziąłem? Nie, z Pisma Świętego. To jest, wiecie, w Galacjan 5 rozdział, tam 19, 21 możecie sobie przeczytać. I powtarza to też apostoł Paweł w 1 Koryntian w 6 rozdziale od 9 do 11 wersetu. Apostoł Paweł też zapowiada, że ludzie, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I to jest Galacjan 5 rozdział 21 werset. I Efezjan 5:5 również podobnie mówi. Ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I Efezjan 5:5. Żaden rozpustnik albo nieczysty, albo chciwiec, to jest bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. Widzimy? Te rzeczy wymienione tutaj, to są, czy zauważyliście, żeby tu coś chociaż jedno było pozytywne? To jest natura. To jest natura, która wypływa z grzechu, który został sprowadzony na ten świat przez grzech i upadek, powiedzielibyśmy, pierwszych ludzi. Nie, diabła, który namówił pierwszych ludzi też do tego samego. Sam się zbuntował, innych zbuntował przeciwko Bogu, a z buntu wypłynęło to wszystko, co tutaj przeczytaliśmy. Słowo Boże czytaliśmy. W Rzymian w 7 rozdziale, w 5 wersecie jest powiedziane tak. Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. I Galacjan, 5 rozdział, 16, 17, 18 mówi tak. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Życie według ducha to życie podporządkowane Bogu, życie w świadomości Jego woli i wypełnianie Jego woli dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu. Znajdujemy się wtedy po stronie Boga, a nie po stronie ciała. Po stronie Pana niebiańskiego, a nie po stronie Pana tej ziemi. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. My musimy stanąć po stronie Boga i my musimy stanąć po stronie działania Bożego Ducha Świętego. Aby zaistniał w życiu człowieka taki stan Duch Święty musi coś uczynić w życiu człowieka. A więc musimy poddać się konkretnemu działaniu Ducha Świętego, abyśmy pewne rzeczy w naszym życiu mieli uporządkowane. Kochani, na każdym etapie naszego życia możemy zbłądzić w tej sferze. Na każdym etapie naszego życia możemy gdzieś w bok pójść. Zacząć dobrze, zacząć w duchu, a skończyć na ciele, jak Słowo Boże mówi. Dlatego pamiętajmy, że tu trzeba czuwać i cały czas korygować, i cały czas zmieniać, i cały czas pewne rzeczy w naszym życiu wyrzucać, a wpuszczać działanie Bożego Ducha Świętego. A więc Duch Święty musi tak, zmienić nasz sposób myślenia. Od myśli się zaczyna. W inny sposób musimy myśleć. W inny sposób podchodzić. Zmienić nasze serce, myśli i wewnętrzny człowiek. Odnowić i ożywić naszego ducha. Odnów, Panie, ducha prawego i tak dalej. To Dawid o tym bardzo często pisał w psalmach. Możemy sobie to poczytać i Słowo Boże bardzo wyraźnie to mówi. Musi odrodzić nas duchowo. Na nowo pewne rzeczy muszą się w nas stać i przyprowadzić do Boga. Odrodzić nas duchowo. Wiecie, co to znaczy odrodzić nas duchowo? To jest dokładnie to, co Jezus Chrystus próbował wytłumaczyć pewnemu nauczycielowi żydowskiemu o imieniu Nikodem. Tłumaczył. Ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie pojmujesz, że trzeba się na nowo narodzić? No nie będę tego wspominał, bo wiecie, jak on to rozumiał, jak wejść w łono matki z powrotem. Ale my musimy poddać się Bożemu Duchowi Świętemu, żeby On realnie nas przemieniał. Może zdarzyć się w naszym życiu, że ponownie umrzemy, trzeba znów nas przywrócić do życia. I to Jezus Chrystus czynił, będąc tu na ziemi fizycznie, pokazywał, o co chodzi w tym życiu człowieka. Że jeśli z Nain wychodził kondukt pogrzebowy i matka opłakiwała syna, który zmarł, jedynaka, którego miała, to co Jezus Chrystus zrobił? Płaczcie z płaczącymi. Zaczął zawodzić, płakać, że ten syn zmarł. No współczuł kobiecie. Też by było dobrze przyjęte. Opatrzcie, jak współczuje kobiecie. Ale Jezus Chrystus co zrobił? Z powrotem go przywrócił do tego życia, w którym żył. I jeśli człowiek wierzący zaczyna umierać, zaczynają z jego życia wychodzić coraz bardziej cielesne działania, coraz bardziej cielesne czyny, to co trzeba zrobić? Trzeba go wzbudzić z martwych. Trzeba go na nowo wznowić, jego działanie przez Ducha Świętego. I Bóg to czyni. Tylko trzeba, żeby człowiek się temu poddał. Człowiek musi być na nowo narodzony. Musi być odrodzony, żeby pewne rzeczy duchowe zaczął rozumieć. Dzięki temu, że Duch Święty zacznie w nas działać, dzięki temu, że On zacznie nas przemieniać, zaczynamy rozumieć, czego Bóg od nas oczekuje. Tak nie bardzo rozumiemy, o co Bogu chodzi. Bo takie rzeczy w moim życiu się wydarzają, że po ludzku rzecz biorąc, to wygląda, że Bóg mnie nie lubi, że Bóg mnie nienawidzi, że Bóg wszystko robi przeciwko mnie. A to wcale nie jest przeciwko nam, bo Słowo Boże bardzo dobrze mówi, że jeżeli Bóg ciebie zaniechał, machnął na ciebie ręką, to znaczy, że nie jesteś synem Jego. Ale jeśli On ciebie kara, jeśli On ciebie dotyka, jeśli On ciebie doświadcza, to znaczy, że ciebie miłuje, kocha. To znaczy, że ciebie ćwiczy, bo nie chce, żebyś zginął z tym światem. Wtedy, kiedy Duch Święty zaczyna w nas działać, zaczynamy być duchowo odrodzeni. Zaczynamy realnie patrzeć na pewne rzeczy, które są prawdziwe. Na te, o których mówi Bóg. Nie zaczynamy przyglądać się i wierzyć gorąco z całego serca archeologii, astronomii, astrofizyce, i astro coś tam. Ale zaczynamy wierzyć Bogu. Po prostu wierzyć Bogu. Zobaczmy, co wychodzi z takiej wiary, która zaczyna się opierać na tych wszystkich ludzkich astrofizykach i innych rzeczach. Z takich właśnie poglądów i z takich działań w tym świecie zrodził się, wiecie kto? Hitler. Wszystko, co zaczął czynić, on był na skraju swojego życia. Już postanowił, że popełni samobójstwo. Może to i dobrze by było, ale w każdym bądź razie jego podniosło, wiecie, w jednej chwili, w jednym dniu. Spotkał się z pewnym astrofizykiem, z pewnym pseudoprorokiem, który wyprorokował mu. I on cały zamek odnowił i tam wszystkie rzeczy umieścił, które potrzebne są do wróżenia, do wszystkiego. Cały czas z tego korzystał. Widzimy, co się dzieje, jak człowiek zaczyna ufać tym rzeczom, które są z tego świata, tym rzeczom, które są oszustwem. Kochani, my musimy wiedzieć, że dla nas pełne zaufanie to jest Bóg. To jest Jego Słowo. Dlatego w żadnej mierze nie będziemy wierzyć nauce. Możesz nawet powiedzieć 2 razy 2 to jest 4, a ja nie wierzę temu. I wcale nie będę się na ciebie gniewać. Bo u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego my musimy patrzeć nie na to, co fizyczne, i teoria tego świata mówi, po wodzie nie da się chodzić. A Jezus Chrystus co czyni? Chodzi po wodzie. Nie da się słowem uciszyć burzy. Musi wiatr przestać wiać. A można rozkazać wiatrowi? Nawet wy będziecie rozkazywać wiatru. Przychodzi taki czas. Jezus Chrystus pokazał ten przykład, chodząc po ziemi. Ale teraz Bóg przez Ducha swojego Świętego mówi, przyjdzie taki czas w ostatecznych dniach, że nawet wy będziecie zatrzymywać te ogromne przyrodnicze nawałnice. Dlatego, że ja będę z wami. Dlatego, że ja będę was prowadzić. Dlatego musimy zdawać sobie sprawę, że tylko pod wpływem Ducha Świętego pokutujemy na przykład. Bo Duch Święty mówi, że zgrzeszyłeś, a ty jesteś przekonany, że ty masz rację. Kto jest w stanie ciebie przekonać? Duch Święty. I dlatego, kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Dlaczego? Bo zrobisz błąd i nikomu nie przyznasz racji. Ale jak masz Ducha Świętego, to Duch Święty będzie do ciebie mówił. Wcale nie będzie wrzeszczał, wcale po głowie cię nie będzie bił. Cichutko będzie mówić do ciebie. Nie masz racji. Człowiekowi byś powiedział, co ja? Ja nie mam racji? Ale Duchowi Świętemu tak nie powiesz. Jak Duch Święty mieszka w tobie, to od razu miękniesz. Od razu bierzesz pod uwagę to, a może się pomyliłem. A może to jednak tamta osoba ma rację, nie ja. Cichutki głos Ducha Świętego wystarczy ci, żeby ciebie zatrzymać. Potężny statek, a ster malutki. Dokąd chce wola sternika, tam jest statek kierowany. Jeśli ty masz ster w swoim życiu, jeśli Duch Święty mieszka w twoim sercu, to wiesz, co Duch Święty będzie robił? Doprowadzi ciebie do upamiętania. Doprowadzi ciebie do tego, że zaczniesz postanawiać w swoim życiu, że będziesz okazywał posłuszeństwo Bogu. To Duch Święty ciebie do tego skłoni. A Boża moc, która uwalnia od grzechu, uzdalnia ciebie do życia według Ducha. I zaczyna w nas działać wtedy. Zaczyna coś czynić, co jest niezwykle ważne. Jesteśmy prowadzeni w duchu i rozpoczynamy życie według ducha. Bo Duch Święty ma coś do powiedzenia w naszym życiu. 2 Koryntian 3,6, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha. I wiecie, co wtedy się dzieje? Do owoców ducha, które są dowodem naszego życia w nim, co zaliczamy? I tu będą same przyjemne i mądre rzeczy. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, współczucie, pokorę i przebaczenie. W Galacjan 5, rozdział 22 i 23 wersety o tym mówią. Możecie sobie przeczytać. Ale kochani, popatrzmy na te wszystkie cechy owocu działania Ducha Świętego. I zobaczmy, czy czegoś ci brakuje z tych rzeczy. A może wszystkich? I co to oznacza? Że Duch Święty nie ma możliwości w moim czy twoim życiu produkować tego owocu. Tego efektu swojego działania. I co należy wtedy zrobić? Należy zacząć szukać działania Ducha Świętego w naszym życiu. Jeśli człowiek nie wejdzie pod potężne, mocne działanie Ducha Świętego, jeśli będzie odrzucał to potężne i mocne działanie Ducha Świętego, żadną miarą takich owoców mieć nie będzie. Żadną miarą, bo one są produkowane tylko i wyłącznie przez Ducha Świętego. Sam nie możesz ich wyprodukować. W żaden sposób nie możesz ich sam wyprodukować. W tym świecie, jeśli chcemy dobry owoc, sypiemy nawozy, podlewamy, robimy różne zabiegi. Ty potrzebujesz nawozu Ducha Świętego. Ty potrzebujesz wody Ducha Świętego. Ty potrzebujesz mocy Ducha Świętego, żeby te rzeczy w ogóle były możliwe w twoim i w moim życiu. Dlatego zwróć uwagę, czy jesteś dobry, czy jesteś wierny, czy jesteś łagodny, czy jesteś wstrzemięźliwy, czy masz współczucie, nie tylko do swojej rodziny, ale i dla innych. Czy jesteś pokorny? Gotowy jesteś do przebaczania? Drugi Koryntian, trzeci rozdział, czwarty, piąty i szósty werset mówią tak. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie. Lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. A Rzymian 8, rozdział 2, werset mówi tak. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Żyjąc według ducha, przebywamy w społeczności z Bogiem. Mamy dobrą relację z Bogiem. Jeśli Duch Święty wypełnia ciebie, to masz dobrą relację z Bogiem. Stajesz na kolana i nie mówisz pewnych słów, które gdzieś tam echem tylko rozbrzmiewają w pokoju, w którym się modlisz. Ale czujesz, że Bóg to odbiera. Ty mówisz do Boga, Bóg mówi do ciebie. Masz kontakt z Bogiem. I to jest możliwe tylko i wyłącznie przez Bożego Ducha Świętego. A więc nie ominiesz działania Bożego Ducha Świętego, jeśli chcesz mieć społeczność z Bogiem. I to, że zaczynamy mieć społeczność z Bogiem, zaczyna nas oddzielać od grzechu. Zaczynamy od tego grzechu i niesprawiedliwości odchodzić, a zaczynamy iść w kierunku uświęcenia. Nie będę czytał tego fragmentu z Hebrajczyków 12 rozdziału od 14 do 17. Tam jest mowa o tym uświęceniu. Jeśli ktoś chce, może sobie to w domu przeczytać, ale wiedzmy, że musimy iść w kierunku uświęcenia, a nie grzechu i niesprawiedliwości. Ale przeczytajmy, co apostoł Paweł w liście do Kolosan pisze. W trzecim rozdziale od 5 wersetu. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zawlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego. Lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście. W jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych i wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Jak można przez hymny rozmawiać z kimś? Ty coś do mnie mówisz, a ja hymn zaczynam śpiewać. Ty jak byś to przyjął? Nie chcę ze mną gadać. Ale wiecie, Słowo Boże mówi, że jeśli zasada ta polega na tym, że jeśli cośkolwiek czynimy, jeśli cokolwiek mówimy lub czynimy, czyńmy to w imieniu Jezusa Chrystusa. w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby cię pokręciło. W imieniu Jezusa Chrystusa przeklinam ciebie. Możliwe to jest coś takiego? Logicznie to w ogóle brzmi w Słowie Bożym? Czy jesteś w stanie w imieniu Jezusa Chrystusa złe rzeczy życzyć ludziom? Dlatego Słowo Boże mówi, że jak ze sobą rozmawiamy, to w tym momencie, jak ktoś do ciebie mówi nie według twoich myśli, to z twoich ust nie może żmija wychodzić. Wyciągasz język, aby odpowiedzieć, a tu ten język jak u żmii rozdwojony. Ukąsić chcesz. My musimy nauczyć się. Nie chodzi o to, że to samo automatycznie przyjdzie. Ale jeśli dopuścisz działanie Bożego Ducha Świętego do twojego życia, to te rzeczy zaczną się w twoim życiu realizować. Ludzie, którzy trzymają się takiego wzoru postępowania cielesnego, żyją według ciała bez zbawczej wiary w Jezusa, nie doświadczają Bożej mocy i nie są w stanie prowadzić życia, które się Bogu podoba. Człowiek duchowy to jest człowiek narodzony z ducha. Tak jak wspominaliśmy Nikodema. Jezus Chrystus to bardzo wyraźnie tłumaczył. Człowiek cielesny nie doświadcza ani dobrej społeczności z Bogiem, ani nie ma dobrych relacji z innymi ludźmi. Tylko dopuszczenie Bożego działania w życiu człowieka, dopuszczenie działania ducha. Jeśli my w życiu naszym chcemy praktykować życie chrześcijańskie, takie wiecie, w pełnym słowa tego znaczenia, to musimy mieć Ducha Świętego i ten Duch Święty musi nas prowadzić i musi nas zmieniać. A więc działanie Ducha Świętego, pełni Ducha Świętego na nasze życie musi być wyraźnie. I to musi być to działanie Ducha Świętego, musi mieć postęp w naszym życiu. To jest dokładnie to, co w Ezechiela Bóg mówił do proroka. Wejdź do wody. Pamiętajcie? Woda płynęła spod świątyni, spod bocznej ściany świątyni. I kiedy on wszedł do tej wody, to woda sięgała mu po kostki. A później po kolana, a później do pasa. A później to już był taki potok, w którym trzeba by płynąć. Nie dało się iść. I to jest przykład tego, jak człowiek, który przyjmuje działanie Ducha Świętego, nie może całe życie chodzić tylko po kostki w Duchu Świętym. Niektórzy mówią, a mnie wystarczy po kostki. Tak jak ja, przychodzę do wody, przychodzę nad jezioro, po kostki sobie wejdę, no po kolana. No wejdź głębiej, wejdź. No czasem do pasa wejdę. Wejdź głębiej, wejdź. Nie wejdę, bo pływać nie umiem. W Ducha Świętego możesz się zanurzać. Nawet jeśli pływać nie umiesz. Nie utoniesz na pewno. Bądź tego pewny. Piotr, kiedy tonął, chociaż umiał pływać, utonął, a Jezus Chrystus powiedział, no szkoda, fajny był chłop. A kiedy łódź zatapiała się, Jezus Chrystus powiedział, Panie, ratuj! Zaczęli wołać do Niego. Jezus Chrystus powiedział, czego się boicie? Najwyżej utoniecie, ja tylko będę żył. Bo ja nie utonę. A ja sobie drugich uczniów wezmę. Jezus Chrystus tak nie postępuje. Jezus Chrystus chce, żebyś był zanurzony w Duchu Świętym, nie tylko po kostki czy po kolana. Żebyś wchodził głębiej w społeczność z Bożym Duchem Świętym. Niektórzy ludzie nie rozumieją tego, nie pojmują tego i nawet nie chcą pojmować tego, że musisz chodzić w pełni Ducha Świętego. Nawet nie chcą wziąć tego pod uwagę. Zaczynają się obrażać, jak zaczynasz mówić, musisz chodzić w pełni Ducha Świętego, masz być zanurzony w Ducha Świętego, masz być ochrzczony w Ducha Świętego. W ogóle nie chcą na ten temat rozmawiać. A wiecie dlaczego? Bo Duch Święty nimi nie kieruje. Jeśli Duch Święty kieruje, to człowiek będzie miał pragnienie. Będzie miał pragnienie, będzie wołać. Będzie chciał, przynajmniej będzie chciał. Czy wychodzić to będzie, czy nie, ale będzie chciał. A pragnienie doprowadzi go do prawdziwego działania Bożego Ducha Świętego. W liście do Rzymian, w 8 rozdziale od 1 wersetu czytamy tak. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała. Ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Jeśli będziesz chciał żyć z Bogiem, żyć według ducha, po pierwsze będziesz słuchał Jezusa, będziesz czytał Pismo Święte, będziesz się starał według Pisma żyć, a Duch Święty będzie ciebie uświęcał, będzie dawał ci Boże pragnienia do serca, będzie dawał ci wzrost i będzie przynosił w tobie owoce. To wszystko dzieje się przez działanie Bożego Ducha Świętego. Jeśli więc zaczniemy siać dla ciała, Duch Święty nie będzie w nas pracować. Nie będziemy mieli Bożych pragnień. Będziemy mieli zwykłe ziemskie pragnienia. Nie będzie w nas Bożego życia. Będzie w nas to ziemskie życie. Będziemy ciągle zainteresowani tylko ziemskimi sprawami. Będziemy ciągle się kłócić, ciągle będziemy udowadniać swoje racje, ciągle będziemy stawiać na swoim. Nie na tym, co Boże, nie na tym, co ze Słowa Bożego wynika, ale na tym, jakie jest nasze zrozumienie, jak my to pojmujemy, jak, bo ja jestem najważniejszy. Wiecie, pamiętam wiele, wiele lat temu. Bardzo lubiłem, to właściwie jeszcze było pod koniec studiów, bardzo lubiłem podejmować biblijne dyskusje. Ale wiecie, te biblijne dyskusje polegały na tym, że wszyscy wypowiadali swoje zdanie, a zawsze na końcu ja musiałem udowodnić, że to ja miałem rację. I cały czas uważałem, i jak udowodniłem już, że mam rację, to wcale nie miałem satysfakcji. Nie wiem czemu. No przecież udowodniłem. Ale robił się taki niesmak. A z czego ten niesmak wynikał? Z tego, że o Słowo Boże można się kłócić i udowadniać swoje racje. To jest tak, jak przypominam sobie kiedyś na seminarium, na teologii, jak byłem, była taka dyskusja. I to taka wolna dyskusja była i tam z różnych kościołów ludzie siedzieli. I jak dziś przypominam sobie, jeden taki mój kolega, no kolega ze studiów, trzymał tak Biblię sobie tak, tak zwisała mu ta Biblia tu i tam otworzył, żeby coś tam przemówić. Dwa razy zaciągnął z fajki, dymek puścił i później zaczyna czytać Pismo Święte. Ja byłem oburzony. Jak on może tak tu pali fajkę i tu o Biblii dyskutuje i tego. A wcale nie spostrzegałem, że to ja udowadniałem swoją rację i w zasadzie byłem na tym samym poziomie, co on. Jego oceniałem, a na siebie zupełnie inaczej patrzyłem. Ja tu taki dobry, bo ja to Słowo Boże, ja tu udowadniam, ja tu pokazuję. A przecież to jest to samo ciało. Takie same działanie. I dużo jeszcze lat minęło, zanim zrozumiałem, że to jest cielesność. Związana ze Słowem Bożym, ale cielesność. Dopiero zacząłem pojmować, że trzeba poddawać się Duchowi Świętemu. I jak Duch Święty mówi, nie mów tego, to ty przerywasz, nie mówisz. Jak Duch Święty mówi, powiedz to czy tamto i zamilknij, więcej nic nie dodawaj. I dopiero kiedy takiego sposobu działania się nauczyłem, aby Duch Święty miał wpływ na to, co mówię, dopiero wtedy zrozumiałem, co to znaczy prorokować. Zacząłem prorokować i Duch Święty w pewnym momencie mówi, już? Ale Panie, jeszcze kilka słów. Duch Święty nie przekonuje, możesz mówić. Ale to już nie będzie od Ducha Świętego, to będzie od Ciebie. Dlatego nauczyłem się mówić wtedy, kiedy Duch Święty każe. Chociaż w życiu codziennym jeszcze zdarza się, że mówię dość często sam od siebie. I co z tego wynika? Możecie się domyśleć. Ale powiem tak. Musimy ciągle się ćwiczyć. Musimy ciągle poddawać się Duchowi Świętemu. Dlatego zachęcam nas wszystkich. Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Jana 6,63. Bądźmy więc otwarci na Ducha Świętego. Galacjan 6 rozdział i 8 werset mówi tak. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Powiedzmy sobie szczerze, w Jana w 1 rozdziale jest o tym powiedziane i nie będziemy tego czytać, 1 rozdział, 9 werset. Że w pewnej mierze Bóg wszystkich ludzi oświecił. I ta światłość zaświeciła na każdego człowieka. I światło i łaska dociera do każdego człowieka i każdy, kto go szuka, znajdzie go. I każdy ma możliwość rozpocząć nowe życie. Ma możliwość rozpocząć takie życie, będąc prowadzonym przez Bożego Ducha Świętego. Ale nie każdy chce. Nie każdy chce. Niektórzy ludzie nie chcą tacy być całkiem tylko prowadzeni za rączkę cały czas, tylko prowadzeni. Jak papuga powtarzający tylko po kimś. A Jezus Chrystus to jaki był? Jak chodził po tej ziemi, to co powiedział? Jak widzę, że mój ojciec coś robi, to ja robię. Jak mój ojciec mówi, to ja mówię. Jak mój ojciec milczy, to ja milczę. Widzimy, czego się nauczył Jezus Chrystus? Być całkowicie podporządkowany. I człowiek, który żyje na tym świecie, jeśli chce wejść do Bożego Królestwa, to w Bożym Królestwie są postawione Boże warunki. I jeśli będziesz spełniać Boże warunki, to wejdziesz. Jak będziesz, nie będziesz spełniał Bożych warunków i będziesz wykonywał swoją własną pracę, nie wejdziesz. Jasno musimy to sobie powiedzieć. Dlatego powiem tak. Zachęcam nas wszystkich, abyśmy naprawdę rozumieli to, że należy chodzić w pełni Bożego Ducha Świętego. Żebyśmy się nie dali przekonać komukolwiek, że należy robić inaczej. Słowo Boże cały czas i to wszędzie o tym mówi. W pełni, jeszcze raz w pełni Bożego Ducha Świętego. Kościół od momentu zesłania Ducha Świętego cały czas ma chodzić w pełni Ducha Świętego. Każdy wierzący człowiek, co do którego apostołowie widzieli, że coś w jego życiu jest słabiutko. Pierwsza rzecz, o którą pytali. A jesteś wypełniony Duchem Świętym? A masz Ducha Świętego? A kto to tak jest Duch Święty? Nawet nie słyszeliśmy. To co zrobili? A no to już sobie żyjcie tak. Może i tak można? Nie, tak nie można. Apostołowie bardzo wyraźnie powiedzieli, musisz przyjąć Bożego Ducha Świętego. I wkładali na nich ręce i co? I Duch Święty na nich zstępował. Nie było żadnej innej sytuacji opisanej w Słowie Bożym, żeby uczniowie Jezusa Chrystusa robili inaczej. Nie ma Ducha Świętego, więc trzeba wziąć. Masz pełnię? Nie masz pełni? Trzeba wziąć pełnię. Bo inaczej nie można Bogu służyć. Nie da się Bogu służyć. Możesz tylko służyć sobie w religijny sposób wobec Boga. Co należy zrobić? Żebyśmy naprawdę służyli Bogu. Na koniec przeczytajmy sobie kilka wersetów z 6 rozdziału Rzymian. Apostoł Paweł do Rzymian napisał tak. 6:16-23. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci? Czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. A uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię, przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości, nieprawości, ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie. A końcem tego jest śmierć. Teraz zaś wyzwolenie od grzechu, a oddani w służbę Bogu macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Widzimy, jak się to czyni? Odwraca się wszystkie ziemskie rzeczy, które czyniliśmy, teraz trzeba czynić pod wpływem Bożego Ducha Świętego. To jest tak, jak normalny człowiek tak działa, a jak się napije, to działa pod wpływem alkoholu. Prawda? I wtedy niektórzy ludzie mówią, on nie jest niewinny, bo to pod wpływem alkoholu. A decyzję o piciu kto podjął? Na początku jest decyzja. A więc wyprodukujesz dobre dzieła, dobre czyny, jeśli będziesz pod wpływem Ducha Świętego. I wygląda to tak, jakbyś był pijany. Na początku Dziejów Apostolskich przeczytajcie. Ludzie, którzy obserwowali tych wierzących, którzy zostali całkowicie zanurzeni w Duchu Świętym, powiedzieli co? Młodym winem się popili. Zachowują się jak pijacy. Dlaczego? Bo ich postępki, ich działanie odbiegały od ogólnie przyjętych dookoła w świecie. I twoje postępowanie ma odbiegać od tego, co się ogólnie w świecie dzieje. Wszyscy w tym kierunku zmierzają, a ty nie idziesz w tym kierunku. Wszyscy tak postępują, a ty nie będziesz tak postępować. Wszyscy klną i mają dosyć, a ty nie będziesz klął. Bo w tobie jest posiew, święty posiew Bożego Ducha Świętego. A więc zachęcam nas wszystkich, abyśmy zanurzyli się w Bożego Ducha Świętego. Wiecie, jak to się zanurzyć w Ducha Świętego. Zanurzcie się w wodzie. I to jest przykład, żebyśmy rozumieli, co to znaczy być zanurzonym w Ducha Świętego. Cały pod wodą. Zanurzony cały. A ludzie zaczynają stosować półśrodki. Chrzest, no to wystarczy na ochrzczenia. Kubeczek wody. Napełnienie w Duchu Świętym, zanurzenie w Duchu Świętym, to nie wystarczy kubeczek Ducha Świętego. To musi być obfitość. I wtedy dopiero Duch Święty ogarnia ciebie. I wtedy dopiero masz możliwość być kierowanym przez Ducha Świętego. Jeśli się w Nim nie zanurzysz, On na pewno nie będzie ciebie prowadzić. Bo nie ma takiej możliwości. Dlatego nauczmy się, co to znaczy chodzić w pełni Ducha Świętego i wykonywać Jego wolę. Amen. Niech was Bóg błogosławi.